polska polityka łapie lekki oddech, stąd my dzisiaj się nie zajmiemy tak całkowicie rzeczami bieżącymi. Raczej zajmiemy się tymi procesami, które zachodzą w tle, trwają dłużej, ale mają wpływ na nasze życie codzienne niezmiernie większe. Na początek o tym, co się dzieje w wielkim biznesie pod względem nie tylko finansowym, nie tylko gospodarczym, ale także ideologicznym. Naszym gościem Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, bardzo dziękuję za zaproszenie.
A przede mną tekst z Rzeczpospolitej, z dodatku plus minus, tekst o zjawisku, które w Polsce jest jeszcze mało dostrzegalne, ale na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach, już jest powszechne i już ma swoje oddziaływania i polityczne, i gospodarcze, czyli po polsku czytając ESG, taki skrót, trzy literki, co one oznaczają?
One oznaczają, to skrót od angielskiego takiego akronimu, czy też takich bardzo ważnych w amerykańskim biznesie, coraz ważniejszych wartości. Tak? Chodzi o environment, czyli środowisko, troska o środowisko, social responsibility, czyli pewną odpowiedzialność społeczną, rozumianą szeroko, w Stanach rozumianą również jako inkluzywność i G, czyli governance, czyli sposób zarządzania firmą, transparentność, przejrzystość i uczciwość wobec pracowników. No więc ja bym jeszcze tylko skorygował, że to w Polsce jest mało dostrzegalne, jest coraz bardziej dostrzegalne. Konkurencyjna gazeta, dziennik Gazeta Prawna poświęciła niedawno cały dodatek ESG w Polsce. Wiemy już, że na przykład na tą ścieżkę ESG wstępuje Amica, duży producent sprzętu AGD. Strategię ESG mają firmy notowane na giełdzie, właściwie chyba już w tej chwili wszystkie, chociaż może przedtem się o tym tak dużo nie mówiło. Na pewno ma PZU, tutaj jest również wywiad z panią, z przedstawicielem PZU, z tego co widzę. I faktycznie jest tak, że ten trend staje się globalny, ale on wzbudza wiele kontrowersji. Jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to ja nie jestem ekspertem, ale wybitni eksperci, naukowcy zajmujący się zagadnieniami ekonomicznymi, badacze, spierają się, czy te praktyki ESG mają pozytywny czy negatywny wpływ na działanie gospodarek. Natomiast dla mnie, jako dla politologa, znaczy szczególnie ciekawe jest to, że one sygnalizują pewien polityczny zwrot. Sygnalizują, tak jak pan słusznie powiedział, panie redaktorze, pewien trend, który już od jakiegoś czasu trwa, o którym też już pisałem i w formie publicystycznej, i w formie bardziej naukowej.
Ale tak trend jest, wydaje się najbardziej słuszny. No cóż może być mniej zbożnego niż sytuacja, w której duży biznes, duże pieniądze nie tylko się na zysku swoim skupiają, ale także się skupiają na tym, żeby środowisko było odpowiednio zabezpieczone i zadbane, żeby była odpowiednio wysokim poziomie społeczna odpowiedzialność biznesu, no i żeby zarządzanie było uczciwe i zgodne z prawami. Nic tylko przyklasnąć, wydawałoby się.
Tak by się wydawało, prawda? Wie pan, znaczy to jest tak, po pierwsze biznes rzadko robi, zwłaszcza duży biznes, rzadko robi coś bezinteresownie. Po drugie, zwykle jest tak, i to też pokazują badania, że faktycznie tych standardów przestrzegają raczej małe firmy, które no, traktują swoich klientów trochę tak jak znajomych. tak? Czyli wie pan, chodzi pan na przykład do lokalnego piekarza i on tutaj zaczyna się chwalić, że wprowadził takie praktyki, dzięki których bardziej ekologicznie pracuje, ale ma stałych klientów i to jakby mu pomaga. Albo kupuje pan tylko jajka od kur z wolnego wybiegu, ma pan taką swoją ulubioną markę, coś w tym stylu. Natomiast w momencie, kiedy firma zaczyna się skalować, zaczyna być naprawdę globalną firmą, to ona często zaczyna odchodzić od tych praktyk lub też zaczyna udawać, że te praktyki są przestrzegane. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że często, zwłaszcza pod governance i pod social responsibility, kryją się rzeczy, które zwłaszcza dla konserwatystów są kontrowersyjne, czyli na przykład te wszelkiej maści szkolenia dotyczące inkluzywności, tolerancji, pewne kwotowanie pracowników, pewna nadwrażliwość zdaniem niektórych na pewne aspekty i sposób komunikacji w pracy. No to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, i to już wywołało w Stanach naprawdę dużą kontrowersję, jest to, że te praktyki ESG mogą być wykorzystywane i to się staje zwłaszcza bolesne, kiedy zaczynają w ten sposób działać instytucje finansowe, do tego, żeby biznes duży zjadał biznes mały w sposób nie do końca uczciwy. Tak naprawdę taki polityczny ruch przeciwko ESG zaczął się od tego, że mniejszym firmom nafciarskim czy zajmującym się wydobyciem ropy naftowej w Teksasie, a takowe są, przestały duże instytucje finansowe oferować kredytu, który jest konieczny, zwłaszcza w takim biznesie, w którym raz, prawda, trafimy, a raz nie. I umotywowały to tym, że no, ich strategia ESG na to im nie pozwala. I w tym momencie właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy zaczęli mieć poczucie, że nagle bank zaczyna ich pytać, a jak u was, obywatelu, z ekologią, a jak u was, prawda, właścicielu małej, średniej firmy z inkluzywnością, a czy czasem twoja cukiernia, słynna sława w Stanach Zjednoczonych, nie odmówiła zrobienia tortu parze jednopłciowej. I to wszystko spowodowało, że się pojawił zwłaszcza jakiś silny po stronie republikańskiej, silna krytyka praktyk ESG. Że bardzo taką sprawą teraz szeroko komentowaną jest spór gubernatora Florydy DeSantisa z Disneyem. To o tym możemy sobie, jeśli pan chce, za chwilę osobno porozmawiać. Natomiast to wszystko jest poznawczo, politologicznie niesłychanie ciekawe, bo dotychczas było tak, że biznes raczej trzymał z prawą stroną sceny politycznej. To było i w Europie, i w Stanach. A teraz jednak po pewnych zmianach, najpierw kulturowych, które zaszły na uczelni, o tym się już od lat 70. pisało, że uczelnia staje się bardziej progresywna, lewicowa, faktycznie to się zaczyna teraz taki bardzo widoczny, dotykalny sposób przekładać na praktyki biznesowe, na te elity finansów i biznesu. I to zmienia ich nastawienie polityczne. Oczywiście one nie będą popierać takiej tradycyjnej, marksowskiej, redystrybuującej lewicy, ale one właśnie, i to jest dla mnie najciekawsze jako dla politologa, że kapitał zaczyna inwestować w taki specyficzny, kulturowo-lewicowy lub zielono-lewicowy sposób myślenia o polityce i gospodarce. I to zaczyna być bliskie przyjaciel wielkiego kapitału, podczas gdy dotychczas były nim raczej partie liberalne lub konserwatywno-liberalne. I jakby no, to się wiąże z tym większym fenomenem, o którym piszę, czyli taka tradycyjna socjalna lewica zanika, ale zanika też taka probiznesowa prawica. Natomiast coraz silniejsza się staje, i to moim zdaniem jako politologa jest trwały trend, staje się prawica populistyczna, która mówi, że no tutaj ta klasa średnia na przykład jest coraz bardziej, jest pod coraz większą presją z powodu regulacji, powiedzmy, dotyczących tego, jakie samochody możemy kupować, ile możemy przeznaczać energii na ogrzanie domu i tak dalej, i tak dalej. I ona zaczyna bronić tych interesów klasy średniej i stawać przeciwko często, również w kwestiach wartości, przeciwko wielkiemu biznesowi. A z drugiej strony mamy taką, Thomas Piketty to ładnie nazwał, braminiczną lewicę. Czyli mamy taką lewicę bez walki o równość, ale z walką o postęp. Znaczy o równość w sensie ekonomicznym, bo to już jakby sobie nowoczesna lewica coraz bardziej odpuszcza, tylko z walką o rozmaicie rozumiany postęp i lewicę bardzo sceptyczną wobec państwa narodowego jako instytucji. Czyli mamy taki spór, który ja kiedyś określiłem globalizmem, sporu globalizmu z lokalizmem, albo który określił autor brytyjski David Goodhart sporem somewhere's anywhere's, tych zewsząd i tych skądś. I ESG jest dla mnie pewnym aspektem tego szerszego fenomenu.
A na ile jest także ten fenomen i to działanie no pod dyktando nie tyle środowiska, czy naturalnego, czy społecznej odpowiedzialności biznesu, ale pod kątem konkretnego programu politycznego, budowanego na fundamencie pewnych zbioru pewnych wartości ideowych albo ideologicznych. Na ile to się kłóci z racjonalnym prowadzeniem biznesu? Na ile jest to, że ESG topi też finansowo te wielkie spółki, że nie topi, ale powoduje mniejszą wartość rynkową, mniejsze zyski?
Faktycznie zarzuca się, że i niektóre badania sugerują, że istnieje korelacja pomiędzy takim silnym wejściem w ESG, a kiepskimi wynikami gospodarczymi. Czyli że faktycznie to jest tak, że na przykład przypisuje się upadek Silicon Valley Bank temu, że który no wywołał pewną panikę na światowych rynkach finansowych, temu, że on być może za dużo inwestował w ESG. Mi się spierałem, że to nie do końca jest tak. Więc są dwie szkoły, że ESG jest neutralne w tej chwili, jeśli chodzi o badania, że jednak jest negatywne. Natomiast no, oczywiście proponenci ESG będą mówić, że długofalowo to się opłaca, zwłaszcza jeśli chodzi o to E, czyli environment, dlatego że być może teraz krótkoterminowo w perspektywie kilku miesięcy to nie musi przynosić zysków. Na przykład instytucje finansowe, inwestorzy, którzy uciekali od ropy, srodze się nacięli w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, bo wtedy ceny ropy podskoczyły w górę. Ale argument jest taki, że długofalowo odgórnie będą wprowadzane coraz większe obostrzenia dotyczące tego, co biznes może produkować i jak może działać. My to widzimy w Europie na przykładzie Fit for 55. I w związku z czym ci, którzy będą lepiej przygotowani do tych regulacji, które i tak w końcu nadejdą, będą mieli przewagę. Bo ESG nie jest jest mechanizmem autoregulującym, natomiast oczywiście on jest bardzo kontrowersyjny ze względu na to, że on pokazuje, że wśród, tak jak powiedziałem, społecznie wśród pewnej grupy elit, niektórzy powiedzieliby wręcz elit globalnych, następuje pewne przewartościowanie. One zaczynają w inne wartości wierzyć. I tutaj jest drugi aspekt. Ja, nie, jak już mówiłem, nie jestem ekonomistą, ale jako politolog jestem w ogóle sceptyczny co do tego, czy kiedykolwiek istniał taki czysty model biznesu bez wartości. Dlatego, że zawsze jest tak, że ludzie, którzy robią biznes, robią go zgodnie z pewnymi regułami sztuki, ale mają też pewne swoje przekonania. mają też pewien swój światopogląd. Są ludźmi, a nie maszynami do inwestowania. I stąd bierze się filantropia, stąd bierze się mecenat. I jakby, no, jest też teoria, że współczesny świat zaczyna przypominać takie trochę przetworzone średniowiecze. I ESG w tym nowym średniowieczu można by o nim pomyśleć, znaczy średniowiecze w tym sensie zanika klasa średnia, a rosną takie nowe arystokratyczne domy. I ESG w tym nowym średniowieczu ono zaczyna przypominać trochę to, czym chrześcijaństwo było w starym. Czyli zamiast wybudować kościół albo ufundować klasztor, to na przykład dziedziczka fortuny, która powstała dzięki wydobyciu nafty, zaczyna inwestować w radykalną organizację ekologiczną. W tym przypadku chodzi akurat o last generation, ostatnie pokolenie. To są ci młodzi ludzie, którzy w Berlinie się przyklejają do różnych rzeczy i potem policja ma problemy z ich odklejeniem. A faktycznie jest tak, że wielki biznes poważnych rodzin zainwestował właśnie w tego typu organizacje. I tak bym na to spojrzał z politycznego punktu widzenia, że to faktycznie jest średnio opłacalne, przynajmniej krótkoterminowo, ale to sygnalizuje pewną głębszą zmianę, jak już mówiłem.
A to na koniec zobaczymy, jak to wygląda na polskich. To może wyglądać w polskich warunkach, na polskiej scenie politycznej. Konfederacja wydaje się być taką partią, którą gdzieś tam można przypasować mniej lub bardziej do anglosaskiego, jeszcze 18-wiecznego wzoru prawicy, czyli dość silny konserwatyzm obyczajowy, no i bardzo silny liberalizm, wolnościowość gospodarcza. Czy wśród wielkiego biznesu, wśród ludzi najbogatszych Konfederacja z programem, no trochę uszytym pod nich, pod ich potrzeby, pod ich oczekiwania, pod ich warunki finansowe, może liczyć na sympatię, czy to będzie miłość nieodwzajemniona?
Ja myślę, że to długofalowo będzie miłość nieodwzajemniona. Myślę, że Konfederacja jest partią protestu klasy średniej, podobnie jak głównie znaczy pauperyzująca się klasa średnia, która jest coraz trudniej, ona zaczyna się, mówiąc najbardziej kolokwialnie, wkurzać. Ona głosuje na partie antysystemowe coraz częściej. Natomiast no, właśnie na tym polega zjawisko, że wielki biznes jest znacznie bardziej progresywny i znacznie bardziej progresywny obyczajowo i proekologiczny niż wykwity typu Konfederacja. Znaczy w Polsce ta partia może jeszcze trochę ugrać właśnie na pewnym takim zawodzie, który klasa średnia odczuwa zarówno do, tutaj już chodzimy w polską scenę polityczną, do Prawa i Sprawiedliwości, którą część z niej postrzega jako zbyt socjalną, jak i oczywiście do teraz tego bloku opozycyjnego, który też się zbliża do lewicy i to czy też jest zbyt progresywny obyczajowo w przypadku niektórych wyborców bez wątpienia. I to jakby jest problemem. Natomiast długofalowo naprawdę wpływowi i zamożni ludzie będą szli w kierunku właśnie takiego ekonomiczno-liberalnego progresywizmu z domieszką zielonej polityki, z domieszką zielonej strategii. Natomiast w opozycji do niego będą takie partie jak takie partie bardziej podobne na polskiej scenie politycznej do PiS-u właśnie.
No, czyli chciałem to powiedzieć, bo z tego wynika, że to PiS dla nas jakiś złoty graal przyszłościowy dla partii prawicowej, a nie Konfederacja.
Mi się wydaje, że Konfederacja ma pewne naturalne granice wzrostu, że takiej partii tak liberalnej gospodarczo, czyli tak jak to pan Mecen głosi, partii tak liberalnej gospodarczo byłoby w innym, na zachodniej scenie politycznej trudno. Byłoby jej trudniej. Natomiast no, w Polsce te trendy jeszcze nie wszystkie, że tak powiem, chwyciły. Ale co do zasady, wydaje mi się, że Konfederacja ma pewną taką naturalną granicę wzrostu, którą jej narzucają te globalne procesy. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, czy jako partia rządząca, czy jako partia opozycyjna, pozostanie partią silną, bo ono faktycznie odpowiada na pewien taki model lokalizmu, jak ja to kiedyś nazwałem, który myślę, że będzie się upowszechniał.
Dział Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do usłyszenia.